te ramy chcemy zakonserwować, bo szkoda by było, jakby to jest część historii tych obrazów, więc szkoda by było jakby je wyrzucać, nie wiem, pozbywać się ich. W związku z tym teraz koledzy konserwatorzy tutaj jakby je pakują, zabezpieczają, bo będziemy je wieźć do konserwacji na zewnątrz.
Sierpień 2022 roku. Tymczasowa siedziba Muzeum Historii Polski.
Kiedy zobaczyłam po raz pierwszy te obrazy na żywo, to w ogóle było niesamowite przeżycie, bo one o wiele lepiej wyglądały niż na zdjęciach, które gdzieś tam mogliśmy oglądać, czy to w prasie, czy w internecie. I w momencie, kiedy już przyjechały do Warszawy, to było dosyć, że tak powiem, zabawne, bo to było sobota wieczór, właściwie mogę już powiedzieć, sobota wieczór. I tutaj przed muzeum żeśmy wzbudzili sensację, no bo coś się dzieje, prawda? Pod biurem zatrzymał się samochód i z tego samochodu nagle zaczęły być wystawiane jakieś skrzynie, więc tutaj przechodni zatrzymywali się, patrzyli. No mieliśmy eskortę policji, która w takich wypadkach też czasami jest potrzebna, a nawet wymagana. I wszyscy tak się zatrzymywali, przyglądali. Dosłownie na drugi dzień przyjechał do nas pan premier i widać, że no wszyscy byli. Tą radość i tą taką satysfakcję i no właśnie tą radość przede wszystkim było widać. To były też starania pana premiera wieloletnie, które zostały zwieńczone sukcesem, więc jakby tak było.
To były dzieła sztuki specjalnie stworzone, namalowane przez Bractwo Świętego Łukasza, taką grupę malarzy pod kierownictwem profesora Tadeusza Pruszkowskiego, wybitnego polskiego malarza, wykładowcy, który miał swoją pracownię w Kazimierzu nad Wisłą. I tam w 1938 roku polski rząd zamówił u nich specjalnie obrazy, które miały pojechać i pojechały na wystawę światową w Nowym Jorku.
Choć rok 1938 jest kluczowy dla naszej opowieści, zaczyna się ona tak naprawdę 15 lat wcześniej. Tadeusz Pruszkowski, charyzmatyczny profesor Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, wysyła swojego ulubionego ucznia, Antoniego Michalaka, do malowniczego miasteczka nad Wisłą. Podróż rzeką z Warszawy do Kazimierza trwa aż dobę.
Chodziło o to, żeby dla całej grupy przygotować noclegi, no i poszukać, czy tu się da malować, gdyśmy wcześniej jeździli do Kartus, tak?
Do Kartus.
Do Kartus, ale tam i klimat, i daleko. Ojciec nam jako dzieciom to zawsze opowiadał, że było głównie malowanie od 5 rano. Podobno był ten rysunek ranny, był rysunek wieczorny, ale no my wiemy, że to nie tylko, że to życie towarzyskie kwitło. Przede wszystkim no w Kazimierzu była jakaś taka grupa miejscowej inteligencji. Ci malarze od razu poczynili różne znajomości. Byli też miejscowi Żydzi, którzy czasami ratowali w opresji, pożyczając pieniądze.
Pewnie im o to chodziło, rozruszać, wzbudzić emocje. No, byli ludźmi ze stolicy w końcu. Przyjechali tak do prowincjonalnego miasteczka i ich, no, w cudzysłowie nazwijmy, wygupy, zabawy, no, rzeczywiście stanowiły w tym, no, żydowskim miasteczku pewien szok intelektualny i obyczajowy.
W słoneczne letnie dni na kazimierskim rynku kłębią się nieprzebrane tłumy turystów. Wielu z nich ściągnęło tu nie tylko z powodu piękna krajobrazu, ale także by zanurzyć się w artystycznej atmosferze, z którą kojarzone jest miasteczko. Niewielu jednak wie, że wizerunek Kazimierza jako miasta artystów wiąże się z działalnością Łukaszowców.
Wchodzimy na pierwsze piętro po wąskich, trochę skrzypiących schodach.
Śladów artystycznego ugrupowania szukam w Muzeum Nadwiślańskim, w którym spotykam kustosz Dorotę Seweryn-Puchalską.
Tak naprawdę dwie sale są naznaczone Łukaszowcami. Tutaj możemy obejrzeć ich obrazy. Bardzo często spotykamy się z tym, że Łukaszowcami nazywa się wszystkich uczniów Tadeusza Pruszkowskiego. I to jest też taka lekka pomyłka, ponieważ przecież powstało kilka ugrupowań. I właśnie to pierwsze to było Bractwo Świętego Łukasza i na przykład Teresa Roszkowska nie była Łukaszowcem, zresztą wśród Łukaszowców nie było kobiet. Tak naprawdę profesor Tadeusz Pruszkowski namówił ich do tego, żeby stworzyli ugrupowania, bo wiemy, że jak się skończył mecenat i artyści zostali właściwie zostawieni samym sobie, to musieli się trzymać razem, wspomagać. Jeżeli powstawało ugrupowanie, łatwiej było zaprezentować się na wystawach, łatwiej było funkcjonować, ponieważ to było ugrupowanie, które po prostu się przyjaźniło. Bractwo Świętego Łukasza gdzieś czerpie z tradycji artystycznej wcześniejszej.
No właśnie, a to już były czasy szalejącej awangardy. Dlaczego ich ta tradycja uwiodła i dlaczego profesor Pruszkowski, dlaczego jemu zależało, żeby się trzymali tej tradycji?
Tak, to jest bardzo ważny i poważny temat, jeżeli chodzi o sztukę międzywojenną, dlatego że Polska zyskuje niepodległość i oczywiście rozpoczyna się, jak tam mogę powiedzieć, oficjalna dyskusja na temat tego, jak sztuka narodowa powinna wyglądać, Polska, w jakim kierunku powinna zmierzać. Tu nie chodziło tak naprawdę o takie narzucanie. Po prostu po 123 latach każda jakby część działalności państwa no, była w jakiś sposób dyskutowana. I tutaj, jeżeli chodzi o artystów i o kulturę, no, to również były te dyskusje i bardzo zaangażował się w to profesor Tadeusz Pruszkowski.
Tworząc tę grupę, wyszliśmy z założenia, że nie ma dobrego obrazu źle namalowanego. A widząc powszechny upadek warsztatu malarskiego, postanowiliśmy przede wszystkim oprzeć swoją twórczość na bazie możliwie najgruntowniej opanowanego rzemiosła malarskiego, przy jednoczesnym respektowaniu całkowitej swobody wypowiedzi indywidualnej członków grupy.
Tak o programie Bractwa mówił po latach jego prezes Jan Zamoyski. Oprócz niego w 1925 roku grupę zakładali Bolesław Cybis, Jan Gotard, Aleksander Jędrzejewski, Eliasz Kanarek, Edward Kokoszko, Antoni Michalak, Jan Podowski, Mieczysław Szulc, Czesław Wdowiszewski i Jan Wydra. Potem dołączyli do nich Bernard Frydrysiak, Jeremi Kubicki i Stefan Płużański.
Zastanawiając się nad nazwą naszej grupy, pragnęliśmy, aby z jednej strony akcentowała nasze warsztatowe podejście do twórczości plastycznej, a z drugiej strony przeciwstawiała się powstającym jak grzyby po deszczu i równie szybko jak one tracącym żywot wydumanym izmom. Stąd właśnie nazwa Bractwo Świętego Łukasza. W rozpowszechnionym wówczas haśle Sztuka dla sztuki, haśle, które zresztą do dnia dzisiejszego jeszcze świetnie prosperuje, oraz wynikającej stąd pogardzie do prac wykonywanych na zamówienie, widzieliśmy jakieś tragiczne nieporozumienie.
Bardzo szybko podchwycili artyści związani z Bractwem Świętego Łukasza właśnie to, co wyznawał Tadeusz Pruszkowski. To znaczy, i to w kontekście tych obrazów, które stworzono w 1938 roku, no może wydawać się dziwne, ale przede wszystkim nie odwołujcie się do historii, tylko przyglądajcie się rzeczywistości, która was otacza, ponieważ sztuka musi być zapisem rzeczywistości, która jest tu i teraz. To jest, prawda, niezwykle ważne. Jeżeli chodzi o warsztat i tylko warsztat, opierajcie się na dawnych mistrzach XVII-wiecznych, XVI-wiecznych, ale właśnie bardzo wyraźnie Tadeusz Pruszkowski podkreślał, że to jest tylko patrzenie się na warsztat, czyli ten warsztat musiał być bardzo dobry i to była podstawa, ale też to, co zawdzięczają mu Łukaszowcy, to jest świetne komponowanie obrazu. Naprawdę on nauczył ich kompozycji.
Pierwsza wystawa Łukaszowców została otwarta w Warszawie w lutym 1928 roku w gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Wkrótce dzieła Bractwa odwiedziły Genewę, Nowy Jork, Wenecję, Amsterdam i wiele innych miast w Europie i Ameryce.
Wciąż jednak były to jeszcze obrazy malowane głównie na wystawę, prawdziwe odrodzenie sztuk plastycznych widzieliśmy w powiązaniach z architekturą i z życiem w ogóle. Marzyła nam się sztuka wkraczająca jako element stały do lokali użyteczności publicznej, do kin, teatrów, poczt, hoteli, dworców kolejowych i tym podobnie.
Tutaj jesteśmy przed chrztem Litwy.
Postulowany przez Łukaszowców program artystyczny spotkał się z uznaniem ze strony władzy, z czym wiązały się liczne zamówienia. Artyści dekorowali m.in. wnętrza transatlantyków Piłsudski i Batory, pomieszczenia Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie czy Szkoły Polskiej w Gdańsku. Wyjątkowe zamówienie otrzymali w 1938 roku. Mieli za zadanie zrealizować 7 wielkoformatowych kompozycji historycznych do sali honorowej Polskiego Pawilonu na wystawę światową w Nowym Jorku. Jeden z obrazów oglądam z Moniką Matwiejczuk i Mariuszem Walczakiem z Muzeum Historii Polski w Warszawie.
Jest z nami kolega nasz z działu, Mariusz, który jest historykiem sztuki i jakby stoimy przed chrztem Litwy, prawda?
Tak, zgadza się.
Czyli Jagiełło tutaj w centrum.
No tutaj przede wszystkim kompozycja jest o tyle interesująca, że jest bardzo taka wielopostaciowa, narracyjna.
I to w ogóle chyba jest taka cecha, która jakby dominuje w tych obrazach, że one w większości są właśnie takie bogate i jakby wielopostaciowe, prawda?
Tak, zgadza się. No tutaj też jakby no niebanalnym elementem całego projektu malarskiego, czyli stworzenia cyklu 7 prac, jest specjalna komisja historyczna, która była powołana w latach 30. w celu właśnie takiego perfekcyjnego niemal odtworzenia wszystkich detali, szczegółów, jeżeli chodzi o stroje z epoki, uzbrojenie. Tutaj widzimy flagi, dzidy, elementy właśnie rynsztunku. To wszystko było głęboko przemyślane przez twórców tej kompozycji i niejako artyści przez tę komisję mieli już odgórnie narzucone te elementy.
Ale jeszcze powiem Państwu, że moje serce bardzo mocno zabiło na widok ostatniego planu. I chodzi mi o ten kształt. Nie wiem, czy byliście kiedyś w Kazimierzu.
Ja całkiem niedawno, ale tylko, że tak powiem, przejazdem podejrzałam Janowiec.
Wydaje mi się, że to są ruiny kazimierskiego zamku. Tak, okay. I oni przemycali na swoich tak, dziełach no, tak często ten
takie elementy.
Co więcej, niektórzy nawet w swoje twarze, że tak powiem, wpisywali w obraz.
To był bardzo ważny rozdział w twórczości mojego ojca i jego kolegów z Bractwa Świętego Łukasza. To było jakby ukoronowanie
działalności,
nie wiem jak to nazwać, no po prostu grupy twórczej.
W opowieści Tadeusza Michalaka, syna Antoniego, architekta i malarza, honorowego obywatela Kazimierza, wsłuchuje się od lat. Jednym z najbardziej fascynujących tematów była zawsze sprawa 7 obrazów, które nigdy nie powróciły z Nowego Jorku.
To się pokazało dosyć nagle, chyba pod koniec 1938 roku. To było zlecenie nie indywidualne, tylko zbiorowe dla Bractwa. Nie było szefa, tylko był autor zbiorowy, to było Bractwo, ponieważ to, jak oni to tworzyli, też było pewnym ewenementem w ich działalności. Oni też byli tego bardzo, bardzo ciekawi, zwłaszcza, że rozpoczęli realizację w nietypowej technice malarskiej, bo to nie były obrazy olejne. To przede wszystkim, no wtedy była taka pewna moda na archaizowanie, ale tutaj ona poszła dosyć daleko, bo oni przyjęli technikę malarską jeszcze średniowieczną, czyli malowanie obrazów farbami temperowymi, wodnymi.
Czyli celowo, tak?
Tak, 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 tak. To było z pełną świadomością. I robili to tak, jak dawni mistrzowie, czyli pierwsza warstwa to były malowane 2 czy 3 barwami obrazy monochromatyczne i dopiero potem kolorowane. to była ciekawostka i okazało się, że całe bractwo było świetnie technicznie do tego przygotowane, żeby to robić.
A właśnie, dlaczego nie wybrano dwóch, trzech autorów, tylko taką no, sporą grupę? To było trudne. No, dziś wiemy,
to było bardzo trudne.
Trzeba na takiej ludzkiej płaszczyźnie też być bardzo dogadanym, bardzo jednomyślnym.
No więc ich to też rajcowało. Po prostu to, że oni tak potrafią się dogadać i że w 10 potrafią zrobić takie obrazy, które wyglądają tak, jakby były przez jedną osobę malowane. Że tak się potrafili podzielić rolami. Tu na pewno była też trudność techniczna, żeby zgrać wszystkich ludzi, żeby w pewnym momencie wspólnie przyjechali do Kazimierza i te obrazy malowali. W willi Pruszkowskiego, która była architektonicznie przygotowana na tego typu działania. Ta willa to była przede wszystkim wielka pracownia o około 100-metrowej powierzchni, ba, jeszcze ze specjalnym oknem do podawania wielkich formatów obrazów.
Idziemy do pracowni, rozumiem, tak?
Oczywiście, tak. Do serca domu chyba, tak. Prawda? Bo
to tak. To jest...
Proszę prowadzić.
Dobra.
Górująca nad miasteczkiem willa Tadeusza Pruszkowskiego, zaprojektowana przez Lecha Niemojewskiego, to architektoniczna ikona. W środku sierpnia dom tętni życiem i jest przede wszystkim domem, a nie miejscem uprawiania sztuki. Jednak jak zapewnia Marcin Zaremski, krewni malarza pielęgnują pamięć o Pruszu i jego uczniach z Bractwa Świętego Łukasza.
Ten dom to jest, musi willa Tadeusza Pruszkowskiego, ale to jest willa. To nie jest willa, to jest właściwie pretekstem do budowy tego domu była pracownia, gdzie Pruszkowski miał malować. No cóż, jest to sala, która ma 10 na 11 metrów, co robi 110 metrów kwadratowych. Jest wysoka przez 2 piętra. O ile pamiętam, ma 8,5 metra wysokości. To są jakieś malutkie 3 sypialenki, ale one przed wojną były używane tylko przez Tadeusza Pruszkowskiego. Był jeden pokój, jeden był Zofii Pruszkowskiej, jego żony, i jeden był mojej matki, która była wychowanicą Pruszkowskiego i była pod jego opieką od 16 roku życia do jego śmierci. I to były te 3 pokoiki. Jak byli goście, to goście byli zapraszani do hotelu. I jeszcze była duża sala jadalna na parterze, kuchnia i służbówka. No i tu były robione może nie przyjęcia, ale obiady, kolacje. Ale tak jak mówię, Pruszkowski zapraszał gości na kolację, a jak ich zaprosił całościowo, że tak powiem, to oni byli przyjmowani w hotelu.
Czyli to była taka przestrzeń zarezerwowana, dedykowana wyłącznie tworzeniu, twórczości.
Tak, no i tutaj pracowali tak jak ja nie bardzo też jestem w stanie to tworzyć, bo tak, obrazy, te seria tych obrazów, bo to o tym mówimy, powstała w 1938 roku. W 1938 roku była jakaś tam komisja, która to doglądała tego i akceptowała już na etapie szkiców. Potem były jakieś zmiany i z tego co wiem, to były tam mniej więcej 3 a 4 miesiące na to, żeby to namalować.
Zamówienie przyszło zbyt późno, aby je mógł wykonać na czas jeden malarz, a oddanie do realizacji każdego obrazu innemu artyście nie spełniłoby podstawowego warunku zachowania jednolitości stylowej wszystkich kompozycji. W tych warunkach postanowiliśmy wykonać zamówienie kolektywnie. W 3 miesiące obrazy zostały wykonane. Przed wysłaniem ich do Ameryki w styczniu 1939 roku wystawiono je w Instytucie Propagandy Sztuki. I znowu wywołało to ogólne poruszenie. Rozgorzała dyskusja. Nasi przeciwnicy, kontrując opinię entuzjastów naszych prac, twierdzili, że obraz namalowany zbiorowo nie może być dziełem sztuki, gdyż każde dzieło sztuki musi być indywidualną wypowiedzią artysty. Jakby nie słyszeli o tym, że dawni mistrzowie wykonywali swe prace przy pomocy czeladników i uczniów. Przykładem choćby chrzest Chrystusa Verrocchio, w którym postacie aniołów całkowicie namalował jego uczeń Leonardo da Vinci.
Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski.
Warto wiedzieć, że wybór tematów dla obrazów Bractwa Świętego Łukasza został dokonany przez komisję historyków, której przewodził wybitny specjalista od czasów nowożytnych, od Unii Polski i Litwy, profesor Oskar Halecki. I to trochę zaważyło również na pewnym sposobie widzenia polskiej historii, ale to też wynikało oczywiście z tego, w jaki sposób Polska w latach 30. chciała się prezentować za granicą. Otóż dobór został dokonany takich dzieł, które mogły pokazać związki Polski z Europą, związki Polski z Zachodem, związki Polski z chrześcijaństwem i wreszcie taki wolnościowy duch panujący w polskiej historii. I to miało kilka wymiarów. Po pierwsze chodziło o to, żeby ta publiczność amerykańska, dla której ten etos wolności, etos konstytucji, etos praw człowieka jest ważny, żeby przedstawić właśnie w ten sposób. Po drugie, to był też rodzaj jakiejś odpowiedzi na zagrożenie przede wszystkim niemieckie, ale generalnie rzecz biorąc na te zagrożenia totalitarne lat 30. z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Rosja sowiecka. I dlatego na przykład chronologicznie pierwszym obrazem jest spotkanie Ottona III z Bolesławem Chrobrym w Gnieźnie. I tutaj pokazujemy z jednej strony właśnie tę obecność Polski w ówczesnej Europie, ale też właśnie to, że ten pierwszy polski król, jeszcze wtedy nie był co prawda królem, ale jest tym równym partnerem w stosunku do cesarza niemieckiego. Są tam takie sceny, jak na przykład przywilej jedleński, który mówił o tym, że nie wolno uwięzić szlachcica bez postanowienia sądowego. Znów Polska jawi się tutaj jako jeden z prekursorów praw człowieka. To samo dotyczy Konfederacji Warszawskiej, czyli aktu tolerancyjnego. Podobnie Konstytucja 3 maja. Tu znów jest jakaś korespondencja z konstytucyjną tradycją amerykańską. Polska pokazuje się jako jeden z pierwszych krajów nowoczesnych, tworzących nowoczesne konstytucje, pierwszą europejską konstytucję w XVIII wieku. Inny troszkę wymiar ma z kolei bitwa pod Wiedniem, gdzie z kolei Polska pokazuje się jako kraj, który potrafi bronić Europy, wartości zachodnich przed najazdem. Wtedy tymi barbarzyńcami zagrażającymi Zachodowi byli Turcy, ale można się również domyśleć, że Polska jest gotowa walczyć również z innymi barbarzyńcami, którzy zagrażali ówczesnemu porządkowi europejskiemu.
Czyli chodziło też o komunikat ważny dla tamtego czasu i sytuacji politycznej.
Tak, można powiedzieć, że te obrazy stanowiły, dzisiaj jest takie modne słowo polityka historyczna. One były w jakimś sensie wyrazem ówczesnej polityki historycznej państwa polskiego. Może też chodziło o to, żeby pokazać, że Polska to nie jest taki kraj, który powstał w wyniku traktatu wersalskiego. Prawda? Że Polska to jeden z wielkich narodów europejskich, które miały swoje państwo przez 1000 lat i ten okres zaborów był w pewnym sensie epizodem naszej historii, a nie trwałą sytuacją.
Pojechało dwóch malarzy, Cybis i Kanarek. Bo te wystawy były cykliczne, co kilka lat się odbywały, te światowe, i Polska w każdej uczestniczyła.
Czyli nasza dyplomacja potrafiła tam
tak
walczyć.
I tam wywalczyli bardzo piękną, świetną lokalizację i duże miejsce na polski pawilon. On się składał z dwóch części. Z części reprezentacyjnej, okrągłej, z rotundy, gdzie wisiały te obrazy. No i potem właściwej części wystawowej. Możemy sobie kpić, że były te tendencje mocarstwowe, takie czy inne, ale w każdym razie to tak zostało odebrane, że jest kolejne mocarstwo, które wystawia swoje rzeczy.
Działalność Bractwa została brutalnie przerwana przez wojnę. Fresk w Gdańsku został zniszczony przez hitlerowców. Ogromna większość naszych prac spłonęła w czasie Powstania Warszawskiego. Gotard i Pruszkowski zostali bestialsko zamordowani. Ja przebywałem w niewoli. Cybis i Kanarek pozostali w USA. Tuż po wojnie dołączył do nich również Frydrysiak. Czterech pozostałych członków bractwa, zrujnowanych, zostało rozproszonych po całej Polsce. Bractwo zostało po prostu zniszczone fizycznie. Taką sytuację określić sucho słowami, że bractwo zakończyło swoją działalność w 1939 roku, jak to uczyniła Wielka Encyklopedia Powszechna, jest chyba zbyt daleko posuniętym obiektywizmem. W odczuciu pozostałych przy życiu członków bractwa brzmi to niemal jak kpina, bo nie z własnej woli bractwo zakończyło swoją działalność.
Ponieważ obrazy opuściły Polskę na odprawie warunkowej, to znaczyło, że one muszą wrócić do Polski. Tam się pojawiła taka niejasna sytuacja, bo tym pawilonem polskim kierował baron de Rob, który potem po wojnie, po likwidacji wystawy, wziął te obrazy i wniósł je jakby jako swoje wiano do tej uczelni, że go przyjęli razem z tymi obrazami. To wszystko było na granicy legalności i elegancji.
Zbiorami z wystawy nowojorskiej zaczęto interesować się w latach 60. Władze PRL nie wykonywały jednak większych ruchów związanych z ewentualnym odzyskaniem prac, ale nie uznały też aktu przekazania ich do Le Moyne College.
Takie poważniejsze działania zaczęły się dopiero po 89 roku. No i tutaj taką wiodącą rolę odgrywało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja tę sprawę poznałem właśnie wtedy, kiedy zajmował się tym tematem dyrektor Jacek Miller. No i to on przez długie lata prowadził te wszystkie sprawy związane z rewindykacją polskich dzieł sztuki. Największym problemem i wyzwaniem była sytuacja prawna, to znaczy tu nie było takiej jasnej sytuacji, co do której obie strony by się zgodziły. To znaczy Polacy, polski rząd, polskie ministerstwo uważało, że te obrazy są własnością Polski, własnością polskiego rządu, własnością polskiego społeczeństwa, ponieważ one trafiły na wystawę światową w Nowym Jorku i nigdy żadnym aktem nie zostały przekazane przez ten rząd ani ówczesnemu komisarzowi generalnemu wystawy, czyli Stefanowi Ropowi, no ani tym bardziej jakiejkolwiek innej instytucji. Tymczasem od strony Amerykanów ta historia wygląda troszeczkę inaczej. To znaczy w 1940 roku, kiedy trzeba było zlikwidować, zamknąć pawilon polski, no bo kończyła się wystawa, no właściwie państwo polskie przestało funkcjonować, przynajmniej w takim sensie, w takiej skali, w jakiej funkcjonowało ono przed wojną. To znaczy istniał wciąż rząd na uchodźstwie, ale on miał ograniczone możliwości wpływania na to, co robiły różne osoby, tak jak właśnie komisarz generalny polskiego pawilonu, no bo nie miały na przykład możliwości finansowania. W związku z tym Stefan Rob uważał, że on w ogóle sprzedał część obiektów z pawilonu polskiego po to, żeby pokryć koszty funkcjonowania samego pawilonu, a natomiast te dzieła Łukaszowców i makaty Szymańskiego on zostawił sobie, uważając, że ma do tego prawo ze względu na to, że rząd nie wypłacił mu honorarium za te ostatnie miesiące jego działalności. W latach 50. Stefan Rob najpierw przekazał te obrazy, te dzieła wszystkie jako depozyt do koledżu Le Moyne, a potem w latach 60. przekazał je już jako darowiznę dla uczelni.
To, że obrazy pozostały w Stanach Zjednoczonych, było przedstawione tak, że to już jest nie do odkręcenia, że ta uczelnia położyła na tym swoje łapki, że oni żądają jakichś dużych pieniędzy za przechowanie, no i że nic się już więcej nie da zrobić. Zwłaszcza, że niektórzy ludzie z Polski podejmowali próby wydobycia tych obrazów z amerykańskiej uczelni, zresztą to była katolicka uczelnia.
I ona wisiała w bibliotece pustej, bo sezon wakacyjny studentów nie było. Tkaniny wisiały też tam w takim, no dosyć takim reprezentacyjnym miejscu w tej bibliotece. I tak zastanawiałam się właśnie, jak one tam były postrzegane przez tych ludzi. Gdzieś była księga pamiątkowa, w której były wpisy i były wpisy też zwiedzających o polsko brzmiących nazwiskach. I był taki jeden wpis dziękujący za możliwość obejrzenia świetnego malarstwa polskiego dwudziestolecia. I tak pomyślałam jednak, że kurczę, że jednak tutaj na końcu świata, przepraszam, może w tej chwili ktoś się na mnie obrazi w Stanach, jednak w tej małej uczelni, w tym małym miejscu, w tej małej miejscowości amerykańskiej jednak byli ludzie, którzy chcieli dotrzeć, chcieli obejrzeć. Więc jakby tak jak mówiłam w ogóle na pierwszy rzut oka, to obrazy robiły o wiele większe wrażenie niż na jakichś fotografiach, filmach, reprodukcjach. Biblioteka koledżu mieściła się w sumie na dwóch poziomach, na dwóch piętrach i te obrazy wisiały jakby na parterze w takim holu wisiała jedna tkanina, druga właściwie na klatce schodowej, ale takiej otwartej i dwie pozostałe wisiały już w takiej strefie czytelniczej. Wszystkie obrazy też wisiały na górze, czyli tam wśród stołów, na których pracowali studenci. Jakkolwiek, no nie wiem, czy zdawali sobie sprawę jakby z tego, co mają, z tej rangi, z historii, z wyjątkowości tych obrazów. Niewielu prawdopodobnie, ale studenci mogli oglądać z bliska. One były zabezpieczone takim szkłem muzealnym, czy pleksą, jak zwał, tak zwał. W każdym razie widać było, że w latach 80. one były poddane konserwacji i wtedy zabezpieczono też te obrazy, prawdopodobnie przed, no cóż to mówiąc, oglądającymi, bo już w tej chwili emerytowana pani dyrektor biblioteki, pani Inga Barnello, opowiadała w jakimś wywiadzie, na jakimś portalu internetowym, mówiła, że jak ona przyszła do pracy na początku lat 80., jeszcze przed tą konserwacją, to te obrazy wisiały w holu biblioteki troszeczkę w innym miejscu i nie wiem, dzieci czy młodzież czasami dorysowywała na przykład wąsy postaciom na obrazie. Trochę to mi skojarzyło się z tą historią, która opowiada, że łukaszowcy jakby tak kolegialnie malowali te obrazy, więc po łukaszowcach jeszcze ktoś być może coś do nich dołożył. I wtedy właśnie dyrekcja, nie wiem, czy to była przy remoncie biblioteki, czy przy zmianie miejsca biblioteki, zdecydowała się też oddać te obrazy do konserwacji, w związku z tym one zostały zakonserwowane, wsadzone właśnie, czy jakby została założona ta ochrona w postaci szkła muzealnego, co też pozwoliło, jak podejrzewam, no jakby też dobrze zrobił obrazom, one naprawdę przyjechały w świetnym stanie. Taki los czasami spotyka nasze dzieła.
Właściwie większość osób uważała, że to jest nie do odzyskania, że ta sytuacja prawna jest tak zagmatwana, a poza tym, że Amerykanie nie chcą tutaj w jakiś sposób wyjść do przodu, albo były różne pomysły, no może im zapłacić na przykład za koszty konserwacji, może im pewną część zrefundować pewne koszty, które oni ponosili i to będzie jakby otworzy ich na jakieś kompromisowe rozwiązanie. Ale tu nie było w ogóle chęci podejmowania tej rozmowy ze strony koledżu. I w tym momencie do akcji włączył się działacz polonijny Peter Obst. I to była taka postać, która oczywiście ze względu na zakorzenienie w Stanach Zjednoczonych, to udało mu się zbudować bardzo dobre relacje z ówczesnym rektorem koledżu. I rzeczywiście krok po kroku wydawało się, że już jesteśmy blisko tego, żeby dojść do jakiegoś porozumienia. No, ale wtedy co się stało? COVID, a poza tym zmiana rektora. I znów sprawy zostały zawieszone gdzieś około 21 roku. Na szczęście po kilku miesiącach milczenia nowa pani rektor koledżu uznała, że jednak będzie kontynuowała te rozmowy, które rozpoczęte zostały przez jej poprzednika. I już właściwie w drugiej połowie 2021 roku rozpoczęły się już takie bardzo praktyczne negocjacje na temat umowy dotyczącej przejęcia. No, znów te stanowiska cały czas były rozbieżne, ale udało się tak sformułować umowę, żeby uniknąć precyzowania swoich stanowisk prawnych, natomiast żeby skutkiem prawnym było przeniesienie własności dzieł na państwo polskie, na ministra kultury i dziedzictwa narodowego. No i tutaj też na tym etapie już negocjacji prawnych włączyło się Muzeum Historii Polski, które miało być takim bezpośrednim beneficjentem tego całego przedsięwzięcia. No i oczywiście te negocjacje były prowadzone już nie przez Petera Obsta, tylko przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum Historii Polski.
Czyli rozumiem, że postać pana Petera Obsta była kluczowa dla sprawy.
Powiedziałbym, dwie postaci były kluczowe. To znaczy z jednej strony Peter Obst, ale z drugiej strony również premier Piotr Gliński. Ponieważ premier Gliński, w odróżnieniu od wielu osób, które wcześniej się zajmowały tą sprawą i uważały, że sprawa jest beznadziejna, w związku z tym szkoda właściwie czasu, mówił nie, spróbujmy jeszcze raz, próbujmy mimo wszystko.
Czyli upór, determinacja, konsekwencja, ale też podejrzewam środki niemałe, finansowe, można no tak. Zdradzić.
No ja nie wiem, czy ja powinienem zdradzać, jakiej wysokości te kwoty. No.
To była rekompensata, wynagrodzenie tych prac konserwatorskich, tak, jakby przechowywania. Nie możemy tego traktować jako odkupienie?
Nie chcemy tego traktować jako odkupienie, bo po prostu no, nie chcemy rezygnować z takiej pozycji prawnej, że te dzieła były własnością rządu polskiego, natomiast rzeczywiście po policzeniu, ile kosztowałoby na przykład przechowywanie przez te kilkadziesiąt lat tych obiektów za granicą i ich konserwacja, wyszło, że te kwoty, które zażyczył sobie college jako rekompensatę za te koszty, są rozsądne i nie budzą jakichś poważniejszych takich wątpliwości.
Suma, którą rząd polski zapłacił za odzyskanie obrazów, na razie pozostaje tajemnicą. Wydaje się jednak, że o sprawie odzyskania dzieł mógł przesądzić jeden telefon, o którym rozmawiam z Tomaszem Śliwińskim z Departamentu Restytucji Dóbr Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W czasie wydarzenia, które miało miejsce w maju, czyli nasz wyjazd do Le Moyne College do miejscowości Syracuse, gdzie pojechaliśmy tak naprawdę podpisać umowy z władzami uczelni, to prezydent uczelni Linda Lemura powiedziała bardzo ważne słowa, że zanim ona podjęła decyzję, że zgadza się na podpisanie umowy ze stroną polską o zwrocie tych obiektów, to pozwoliła sobie zadzwonić do żyjącej jeszcze córki Stefana Deropa. Córka Stefana Deropa podobno, oczywiście jest tylko przekaz, powiedziała, że chciałaby, żeby te obiekty były w Stanach Zjednoczonych, ale wie, że ojciec chciałby, żeby one wróciły do Polski. I na podstawie tej decyzji również władze Le Moyne College gdzieś pewnie podejmowały decyzję o tym, że to już jest najwyższy moment, żeby po tych kilkudziesięciu latach, a dokładnie po 83 latach obiekty wróciły jednak do kraju, z którego wyjechały i nie mogły powrócić ze względu na wybuch II wojny światowej.
Wicepremier Piotr Gliński.
Te obrazy przedstawiają najważniejsze momenty w polskiej historii związane z naszym wkładem właśnie, można powiedzieć, w cywilizację zachodnią. I udało nam się po 83 latach, dzięki ciężkiej pracy i dzięki uporowi moich współpracowników, dopiąć tego, że te obrazy wreszcie do Polski wrócą.
Gdzie one powinny się teraz znaleźć?
Nie, jest chyba dobrze wybrane miejsce. Czyli to jest Muzeum Historii Polski w Warszawie, na Cytadeli.
Czyli dobre miejsce.
Dobre miejsce.
Uśmiercić bractwo w sensie artystycznym usiłowali dopiero po wojnie nasi dawni przeciwnicy, którzy w dążeniu do opanowania całego życia artystycznego w Polsce Ludowej, co im się zresztą udało, pragnęli oczyścić teren z naleciałości pruszkowiaków. Powiedziano dosłownie, bractwo świętego Łukasza uprawiało malarstwo religijne, a przez swe freski w Wojskowym Instytucie Geograficznym i w sali widowiskowej przy Polskim Gimnazjum w Gdańsku wysługiwało się imperializmowi sanacyjnemu. Umarli nie potrafią się bronić. Toteż jako ich przyjaciel i prezes bractwa pragnę wyrazić radość, że doszło do zorganizowania wystawy resztek ocalałego dorobku, dając wreszcie możliwość przemówienia ich pracom. Bo tylko ta droga może być najuczciwszą oceną, a zarazem najskuteczniejszą obroną całego bractwa.